Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. Zwycięstwo PiS-u w wyborach samorządowych jest dużym wyzwaniem dla obecnej koalicji rządzącej i dobrym prognostykiem na przyszłość, mówi profesor Piotr Niewiński, politolog. Według sondażowych jeszcze wyników wyborów PiS uzyskało 31,5% poparcia, PO 27,3%. Na trzeciej pozycji z 17% poparciem znalazł się PSL. Z informacji Państwowej Komisji Wyborczej wynika, że w wyborach do sejmików wojewódzkich PiS najlepsze wyniki osiągnął w Małopolsce i na Podkarpaciu, PO na Pomorzu, PSL na Mazowszu i Lubelszczyźnie.
To zdecydowane zwycięstwo Prawa i Sprawiedliwości w wyborach samorządowych jest bez wątpienia dużym wyzwaniem dla partii obecnie rządzących, dla koalicji i będzie zmuszało je do większej pracy, oby ta praca wreszcie przełożyła się na jakieś korzyści dla państwa. Te wyniki, które są wynikami na razie wstępnymi oczywiście w wyborach samorządowych, są dobrym prognostykiem na przyszłość, ponieważ wbrew tak zwanemu grillowaniu sprawy trzech byłych posłów PiS-u, okazało się, że zdecydowanie zachowanie Prawa i Sprawiedliwości wskazało, że uczciwość, moralność w życiu politycznym jest jednym z najważniejszych elementów życia politycznego.
Mówił Piotr Niewiński. Do sondażowych wyników wyborów odniósł się także prezes PiS-u Jarosław Kaczyński. Podczas wspólnej konferencji ze Zbigniewem Ziobro i Jarosławem Gowinem Kaczyński powiedział, że zjednoczenie przyniosło sukces.
Wszystko wskazuje na to, że wygraliśmy te wybory i że to jest pierwszy krok ku temu, by w Polsce doszło do bardzo daleko idących zmian. Jesteśmy naprawdę uradowani, chociaż ta radość w żadnym razie nie demobilizuje nas. Wiemy, że przed nami jest bardzo, bardzo dużo pracy, ale jesteśmy bardzo zdeterminowani, żeby pracować, żeby doprowadzić do zmiany, bo powtarzam to wielokrotnie, ta zmiana jest bardzo, ale to bardzo potrzebna. Sądzę, że dokonaliśmy tutaj pierwszego kroku.
Zgodnie z wynikami sondażowymi, druga tura wyborów prezydenckich będzie konieczna m.in. w Warszawie, Gdańsku, Poznaniu i we Wrocławiu. Niekompetencja, bałagan i nadużycia, rozprute worki, brak protokołów do głosowania, a także niedziałający system. Być może głosy w niektórych komisjach trzeba będzie liczyć ręcznie. To tło wyborów samorządowych w Polsce. Sytuację opisuje jeden z portali. W jednej z warszawskich komisji wyborczych przed rozpoczęciem głosowania system nie działał i drukowane protokoły nie zawierały niektórych partii i kandydatów. Podobnych przykładów jest więcej. Na przykład kartony z kartami docierały na miejsce prywatnymi samochodami zamiast transportem z policyjną eskortą. Tymczasem Państwowa Komisja Wyborcza poinformowała podczas poniedziałkowej konferencji, że na oficjalne wyniki wyborów samorządowych będziemy musieli poczekać nawet do środy. Powodem są problemy z systemem informatycznym. Sprawą zbulwersowany jest poseł PiS Joachim Brudziński.
To, co usłyszeliśmy z ust przedstawicieli Państwowej Komisji Wyborczej, no można potraktować jako kategorię kabaretu. Państwowa Komisja Wyborcza w środku Europy stwierdza, że system się zawiesił, XXI wiek, no i trzeba liczyć ręcznie. No i mamy przykłady kolejnych gafer, kolejnych kart znalezionych gdzieś w śmietniku do głosowania z głosami oddanymi na Prawo i Sprawiedliwość. Mamy kolejne przykłady wydrukowanych kart bez list Prawa i Sprawiedliwości czy innych komitetów wyborczych. No i w końcu mamy postawę większości rządowej. Wszystkie poprawki składane przez Prawo i Sprawiedliwość, które mogłyby ten proces wyborczy usprawnić, były odrzucane, więc pytanie dlaczego?
Prawo i Sprawiedliwość zapowiada, że złoży zmiany w kodeksie wyborczym, m.in. w kwestii sposobu liczenia głosów. Z kolei Najwyższa Izba Kontroli zapowiedziała kontrolę w sprawie systemu informatycznego PKW. Kontrolerzy sprawdzą, czy pracownicy Krajowego Biura Wyborczego budowali system informatyczny w sposób zgodny z prawem, rzetelny, celowy i gospodarny, poinformował rzecznik prasowej Izby Paweł Biedziak. Były prezes NIK-u, europoseł Janusz Wojciechowski, mówi, że kontrola jest niezbędna. To, co się obecnie dzieje, to wielki skandal.
Aż się prosi o to sprawdzenie, że w ogóle co się dzieje. Ile wydano na ten system, dlaczego on nie działa, jak on był sprawdzany, jak w ogóle wyłoniony został wykonawca tego systemu. Kto nadzorował to ze strony Krajowego Biura Wyborczego? Czy kompetentnie odebrano ten system? Czy to nie pierwsza tego typu awaria? Kiedy liczono przy pomocy zwykłych liczydeł i w ciągu dwóch dni wyniki było obliczone. No, a teraz przy tym systemie komputerowym nie wiadomo, ile będziemy czekać na wyniki, więc jakby były liczydła, byłoby i szybciej i myślę, że tak z 1000 razy taniej.
Kontrola NIK-u rozpocznie się na początku stycznia 2015 roku. W internecie działa strona kłamstwa kopacz.pl. Można tam sprawdzić, jakie są prawdziwe skutki decyzji premier ze szczytu klimatycznego w Brukseli. Nową stronę zaprezentowano podczas konwencji wyborczej w Radomiu. Inicjatywa jest realizacją zobowiązania Zbigniewa Ziobry, który zapowiedział stworzenie platformy, tak by Polak mógł obliczyć rzeczywisty koszt pakietu klimatyczno-energetycznego. Informacje zawarte na stronie dowodzą, że premier Kopacz wprowadza Polaków w błąd. W Brukseli premier podjęła decyzję, która będzie wyniszczać polską gospodarkę, mówi Zbigniew Ziobro, prezes Solidarnej Polski.
Na tej stronie każdy może znaleźć obliczenie oraz załączniki, w których zweryfikuje konkretne informacje i dane znajdujące się w wyliczeniu, z którego wynika, że w perspektywie lat 2020-30 polska energetyka, w konsekwencji Polacy, czyli odbiorcy prądu, będą musieli zapłacić 134 miliardy złotych. To są kwoty, które przekraczają 1/3 rocznego budżetu polskiego państwa. I na to zgodziła się pani premier Ewa Kopacz w Brukseli, nie mówiąc już o tym, że tego rodzaju zmiana spowoduje wzrost cen prądu, obniżenie kosztów życia Polaków, obniżenie konkurencyjności polskiej gospodarki, co pociągnie ze sobą likwidację wielu, zwłaszcza energochłonnych gałęzi przemysłu.
Premier Ewa Kopacz zgodziła się na niekorzystne dla Polski rozwiązanie energetyczne. Prezes Solidarnej Polski stawia pytanie, za co premier pozwoliła na niszczenie polskiego sektora energetycznego i likwidację wielu miejsc pracy. Kolejną dobę górnicy okupują siedzibę kompanii węglowej. Żądają dymisji wiceministra gospodarki odpowiedzialnego za górnictwo oraz odwołania rady nadzorczej spółki. W komunikacie liderzy górniczych central związkowych podkreślają, że ciągłe aprobowanie przez radę nadzorczą nietrafionych działań zarządu kompanii wskazuje na brak fachowości i pomysłów zasiadających w niej osób. Związkowcy zaznaczają również, że obecny zarząd kompanii węglowej nie jest w stanie zagwarantować poprawy kondycji spółki i jej dalszego funkcjonowania, mówi Jarosław Grzesik, szef Górniczej Solidarności.
Skoro zarząd nie ma już żadnych pomysłów, powinien właściciel zająć się problemem kompanii węglowej, dlatego czekamy na przedstawiciela pani premier, żeby rozpocząć dialog dotyczący ratowania naszej spółki, pomysłów na przyszłość dla naszej spółki. Zresztą mówimy nie tylko o kompanii węglowej, mówimy cały czas o tym, że również tragiczna sytuacja jest w katowickim holdingu węglowym. Jastrzębska Spółka Węglowa również stacza się w porówni pochyłej. Najwyższy czas już, żeby zajął się tym polski rząd. Ludzie boją się o swoje miejsca pracy. Jeżeli w krótkim czasu nie dojdzie do spotkań, nie zostaną nam przedstawione konkrety i rzeczywiście plany ratowania naszej spółki i całego polskiego górnictwa, będziemy musieli jednak nasze działania zradykalizować.
Bezpośrednim powodem rozpoczęcia akcji protestacyjnej była zapowiedź zarządu o braku pieniędzy na wypłatę grudniowych pensji dla pracowników. Zarząd poinformował też, że nie pozyskał środków na finansowanie kluczowych elementów planu naprawczego. Rozwiązaniem miałoby być zamknięcie kilku kopalni i likwidacja miejsc pracy. We wtorek ma się odbyć spotkanie w sprawie przyszłości spółki z udziałem premiera Kopacz i wicepremiera Janusza Piechocińskiego. Wobec braku pisemnego potwierdzenia tej zapowiedzi przedstawiciele sztabu protestacyjno-strajkowego wysłali do Kopacz zaproszenie, aby osobiście przybyła do siedziby kompanii węglowej. Na skutek zaniedbań koalicji PO-PSL program dla Odry 2006 czeka likwidacja. O sprawie napisał nasz dziennik. Odra utraciła już 4. stopień żeglowności. Polska flota rzeczna natomiast zmuszona jest pływać poza granicami kraju. Oficjalnym powodem zamknięcia programu są zalecenia Komisji Europejskiej. Wskazała ona, żeby zrezygnować z sektorowych i regionalnych programów ochrony przeciwpowodziowej i przyjąć jednolitą dla kraju politykę gospodarowania wodami. W efekcie w 2015 roku program zastąpić mają przepisy przejściowe uwzględniające kontynuację niezakończonych zadań. Pojawiają się tak zwane masterplany, a następnie plany gospodarowania wodami. Poseł i profesor Mariusz Orion Jędrysek, były geolog kraju, mówi, że proponowane przez rząd rozwiązania budzą wiele wątpliwości.
Myśmy byśmy chcieli, żeby były przejrzyste zasady finansowania, bo one nie są przejrzyste w tej chwili. Jak będą wyglądały masterplany? Chcemy przede wszystkim wiedzieć w oparciu, co to są te masterplany. Nigdzie w prawie polskim nie są zdefiniowane masterplany. Rząd chce wydać ponad 4 miliardy złotych w oparciu o coś, co nie jest zdefiniowane w prawie, czyli hulaj dusza, piekła nie ma możliwości kontroli. Chcą zmienić zaszeregowanie pracowników, a więc w ogóle zrobić czystkę pracowniczą, bo takie podejrzenie może być. Pracownicy przechodzą z urzędu wojewódzkiego do regionu. Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, przenoszą majątek ruchomy praktycznie bez kontroli. Chcemy, żeby to była pod pewną kontrolą. Tam chodzi o oprogramowania, o własność, to prawa autorskie. To są bardzo, bardzo skomplikowane sprawy i powinien być odpowiednio nadzór ministra z protokołem. Tego nawet nie ma.
Problem żeglowności szczególnie dotkliwie odczują mieszkańcy dorzecza Odry w czasie roztopów, gdy pojawią się problemy z wykorzystaniem lodołamaczy. Warto dodać, że w ramach programu na inwestycje wodne, które miały zapewnić bezpieczeństwo i żeglowność rzeki, rozdysponowano 5,5 z 9 miliardów złotych. W poniedziałek zostały wznowione prace ekshumacyjne w piwnicach aresztu śledczego w Białymstoku. Potrwają one do piątku. Poszukiwania prowadzone są w miejscu, gdzie w okresie powojennym wykonywane były wyroki śmierci. Piwnice budynku administracyjnego to dawne więzienie UB. W pomieszczeniach tych, według przekazów historycznych, w latach 40. i 50. wykonywano wyroki śmierci. O szczegółach prac ekshumacyjnych mówi prokurator Janusz Romańczuk z oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu w Białymstoku.
Przystąpiliśmy do prac w areszcie śledczym w Białymstoku, przy czym wykonywane są prace przygotowawcze do właściwych prac ekshumacyjnych. Polegają one na wykuciu, wyburzeniu fundamentów oraz na wywożeniu skutego betonu. Takie prace budowlane wykonujemy w dniu dzisiejszym, zostaną one zakończone. Jutro natomiast planujemy przystąpić do prac właściwych ekshumacyjnych, gdyż już będą ku temu wszelkie podstawy. Chcemy sprawdzić, czy w pomieszczeniach piwnicznych aresztu śledczego znajdują się szczątki ludzkie i to jest główny cel tych prac.
Badania na terenie aresztu śledczego w Białymstoku rozpoczęły się w lipcu i październiku ubiegłego roku. Dotąd na terenie aresztu łącznie odnaleziono szczątki ponad 280 osób. W zgodnej ocenie prokuratorów i historyków IPN to szczątki ofiar zbrodni komunistycznych i niemieckich. Uroczysty pochówek wydobytych szczątków planowany jest po zakończeniu wszystkich prac. Rosja wydaliła 4 polskich dyplomatów. To odpowiedź na wcześniejsze wydalenie z Polski 2 dyplomatów rosyjskich, poinformowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej. Określiło posunięcie władz Polski jako nieprzyjazne i niczym nieuzasadnione. Polska wydaliła 4 osoby posądzone o szpiegostwo na rzecz Rosji. Polacy chcieli utrzymać to w tajemnicy, aby nie zaognić konfliktu z Rosją. Jeśli polski rząd sądził, że uniknie odwetu ze strony rosyjskiej, to był w ogromnym błędzie, powiedział profesor Romuald Szeremietiew, były minister obrony narodowej.
Zwykle jest tak, że wydala się szpiegów, którzy mają status dyplomatyczny. To strona przeciwna, znaczy państwo, do którego ci dyplomaci należą, stosuje to w stosunku do dyplomatów kraju, który wydalił takich osobników.
W ocenie ministra spraw zagranicznych Grzegorza Schetyny decyzja Rosji o wydaleniu polskich dyplomatów to symetryczna odpowiedź, która zamyka sprawę. Nie podał szczegółów, kogo i ilu osób dotyczyły decyzje rosyjskie. W Muzeum Narodowym Królowej Zofii w Madrycie otwarto antykościelną i proaborcyjną wystawę skrajnych środowisk feministycznych. Skandaliczna ekspozycja, zorganizowana przy wsparciu Unii Europejskiej, zawiera takie eksponaty jak m.in. pudełko zapałek z wezwaniem do podpalania kościołów. Hasło na nim napisane nawiązuje bezpośrednio do komunistycznego ruchu anarchistycznego z wieku XIX. Wystawa odzwierciedla to, co dzieje się na hiszpańskiej scenie politycznej, mówi redemptorysta ojciec Marek Raczkiewicz.
Radykalizacja w stronę właśnie lewicy, nowe grupy, nowe partie, które powstają, anarchistyczne nawet. I też główna partia, która w zasadzie powstała, przyjęła nowe struktury w sobotę ubiegłą. Partia, która nazywa się Podemos, gromadzi w sobie właśnie te środowiska właśnie lewicowe, komunistyczne, niezadowolone z panującego stanu rzeczy i między innymi też to środowisko, które jest, znaczy argumentacja, jaką mają, jest niezwykle populistyczna i taka skrajna też. I oczywiście pod płaszczem tolerancji, pod płaszczem wolności, obrony praw człowieka, ale z drugiej strony też lewicowe tezy, jak zerwać wszelkie układy z Watykanem, kościół do zakrystii, kościół musi zniknąć w przestrzeni publicznej.
Jak przekonuje dyrektor placówki, wystawa ma na celu wspieranie myślenia krytycznego oraz sztuki alternatywnej. Przeciwko antykościelnej propagandzie występuje jednak coraz więcej środowisk w całej Hiszpanii. Chodzi zarówno o pracowników muzeum, jak i stowarzyszenia religijne, takie jak Krajowe Stowarzyszenie Prawników Chrześcijańskich. To były wiadomości w Radiu Maryja.